Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
8:15 na zegarek, poranek w Radiu Wnet trwa, a my mamy połączenie z zapowiadanym gościem, dr Jacek Sariusz-Wolski, europeista, także były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, wieloletni europoseł. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No to zacznijmy może od tego, czego dzisiaj możemy się spodziewać, wotum zaufania i dużo emocji wokół rekonstrukcji rządu.
Wygląda na to, że do końca nie będziemy wiedzieli, czy rząd Donalda Tuska uzyska wotum zaufania, czy nie. Spekulacji jest wiele na temat możliwych wyłamań w tej materii, ewentualnie przetargów wewnątrz koalicji 13 grudnia. Także wielki znak zapytania.
No właśnie, wielki znak zapytania, ale też dzisiaj rozmawiałam z profesorem Arkadiuszem Jabłońskim na temat takiej trochę może diagnozy i oceny. Czy my możemy mówić, że w Polsce powtórzył się trochę scenariusz i to, co obserwowaliśmy w Stanach Zjednoczonych, że jednak no, dobry wynik doktora Karola Nawrockiego, on wiadomo był, to był bardzo zbliżony wynik, ale jest wynikiem tego, że to jest koniec pewnego liberalizmu, że to się w Polsce nie sprawdziło i też no to podejście liberalne, ale cała ideologia, jaka za tym idzie. Czy możemy mówić, że faktycznie Polska o takim prawdziwym zwrocie w kierunku konserwatyzmu, czy bardziej takich no, prawicowych polityków, jak pan ocenia?
Ja sądzę, że to należy odczytywać jako po pierwsze wybór dwóch nurtów politycznych, elity, czy quasi-elity, niby-elity, patro-elity, różnie to się nazywa, versus społeczeństwo, czy versus naród. Może nawet bardziej niż lewica-prawica. I drugie, wygląda na to, że przesądziło o wyniku i o zwycięstwie. 2% to jest dużo, to nie jest mało. Pamiętajmy, że były wybory prezydentów Stanów Zjednoczonych, które tam się różnica była liczona w granicach kilkuset złotych. To jest dużo. Że przesunęła się na prawo młodzież, ta najmłodsza część elektoratu dokonuje wyborów konserwatywnych, wyborów prawicowych i na pewno odrzuca rządy koalicji 13 grudnia i czy wręcz wprost rząd Donalda Tuska. Dla mnie to są te dwa odczyty, że to jest elity versus naród i że młodzież wybiera konserwatywne wartości i odrzuca dotychczasową politykę koalicji 13 grudnia.
Teraz mamy jeszcze bardzo dużo emocji wokół no, wyników wyborów prezydenckich. Pojawiają się takie głosy, że trzeba ponownie przeliczyć, prawda, te głosy z drugiej tury, może podważyć wynik tych wyborów. Jak mogą układać się relacje nowo prezydenta elekta z rządem?
No, po pierwsze, te wszystkie głosy, one są klarownie usytuowane wśród takiej radykalnej części obozu koalicji 13 grudnia. Szum informacyjny. Wszystkie możliwe autorytety w dziedzinie techniki, technologii wyborów, liczenia, etc. twierdzą, że skala nieprawidłowości była liczona w tysiącach, czyli w żaden sposób, nawet najmniejszy, nie może wpływać na wynik wyborów. Także to jest raczej akcja, która zmierza do tego, żeby zaszkodzić prezydentowi, elektowi, żeby go delegitymizować. Czyli coś, co zresztą znamy wcześniej. Niektórzy mówią o początku kampanii, czy nie przemysłu nienawiści. Także to jest działanie już mające osłabić przyszłego prezydenta, nie działanie, które może mieć jakiekolwiek znaczenie dla objęcia urzędu. Natomiast sądzę, że te relacje będą takie, jak je przedstawił Karol Nawrocki. On będzie tam, gdzie to jest ważne dla Polski, współpracował z rządem, ale będzie stanowczy, jeśli chodzi o realizację swojego programu, bowiem ma po temu najświeższy i największy mandat, dostał 10,6 miliona głosów. To jest drugi taki wynik w historii wyborów prezydenckich po Wałęsie po 1989 roku. Natomiast standing, ceny rządów Tuska są bardzo złe i bardzo, bardzo, bardzo niskie. Także będzie trudno, bo takiego wyboru dokonali wyborcy. Natomiast w sprawach najważniejszych ja nie sądzę, że musi być ostry konflikt, chyba że takich wyborów dokona sam Donald Tusk, jeśli oczywiście dostanie votum zaufania, jeśli będzie dalej rządził, ale nie sądzę, żeby taki wybór mógł konsolidować koalicję 14 grudnia, raczej będzie ją nadal osłabiał.
Doktor Karol Nawrocki powiedział, że w przypadku wygranej w wyborach prezydenckich chciałby, aby jego głównym doradcą został właśnie pan, bo padło pańskie nazwisko. Doktor Jacek Sariusz-Wolski też wtedy wskazał, że pańskim asystentem był kiedyś Rafał Trzaskowski. Czy już może taka propozycja padła? Rozważa ją pan?
To ona padła. To byłby dla mnie wielki zaszczyt. W trakcie kampanii kierowałem zespołem Ogólnopolskiego Komitetu Poparcia, zespołem doradczym w sprawach polityki zagranicznej i unijnej, 8-osobowym, i opracowywaliśmy ekspertyzę dla Karola Nawrockiego. I było mi dane uczestniczyć w rozmowach Karola Nawrockiego z minister sekretarza bezpieczeństwa NOM w trakcie konferencji SITAK. Wysowie. Nie pyta pani też dla mnie dzisiejszego poranka najważniejszą. To jest rozmowa telefoniczna prezydenta elekta.
Z Donaldem Trumpem.
Donaldem Trumpem.
Oczywiście, też chciałam o to dopytać.
Najważniejsze. Mhm. Bardzo dobrze rokuje. Obaj panowie prezydenci wzajemnie się zaprosili do złożenia wizyt. I w zasadzie w tej chwili to jest najsilniejszy sygnał polityczny. Wszyscy przywódcy złożyli gratulacje poza Putinem, Łukaszenką i Tuskiem. To też jest wiele mówiące i sądzę, że jeszcze nie w roli prezydenta, ale już prezydenta elekta. Będzie się trzeba wsłuchać w głos Karola Nawrockiego, jeśli chodzi o szczyt NATO 24-25 czerwca, na którym będzie reprezentował pan prezydent Andrzej Duda, ale sądzę, że już powoli pan prezydent elekt będzie wchodził w buty prezydenckie. I to są te ważne sprawy. NATO, zagrożenie rosyjskie, losy wojny Rosji przeciwko Ukrainie, zaangażowanie Stanów w bezpieczeństwo europejskie, tak, Polski absolutnie temat numer jeden i tutaj znakomicie te od początku dobre relacje Nawrocki Trump bardzo dobrze rokują. To jest wielkie, wielki plus, wielkie osiągnięcie dla Polski.
To prawda,
temu się
ale
przyglądajmy, a nie tym szumom informacyjnym generowanym przez skrajne siły, które chcą popsuć dobrą paszczę dla Polski.
I temu się oczywiście będziemy przyglądać, bo relacje transatlantyckie też w kontekście tego bezpieczeństwa no są kluczowe, ale powiedzmy, że od początku jakby spodziewaliśmy się, że te relacje i że zwycięstwo Karola Nawrockiego no jakby po prostu wzmocni dobry sojusz polsko-amerykański, bo o tym też takie sygnały mieliśmy, prawda? On był popierany przez i Donalda Trumpa samego i przez bardzo ważnych polityków republikańskich, popierany wprost. A co by pan radził z tą drugą stroną, bo mamy kwestię Unii Europejskiej i też te relacje no, jakoś musimy sobie układać. I jeżeli pan już by został doradcą doktora Karola Nawrockiego, to jakie rady dałby pan tutaj w tych relacjach między na przykład Polską, a Parlamentem Europejskim?
No to są kluczowe trzy obszary, w których przyjdzie czas, żeby na aktywność już prezydenta Karola Nawrockiego. To są Polsce bardzo szkodzące polityka imigracyjna, unijna. Po drugie, Polsce bardzo szkodząca polityka zielonoładowa. Tutaj proszę zwrócić uwagę na wczorajszy bodajże werdykt Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ETS-u, który między innymi mówi o tym, że ETS-2 gwałci, znaczy, że wprowadzając ETS-2 Unia Europejska pogwałciła sama swój własny traktat o funkcjonowaniu Unii i nastąpiło tym samym poprzez wykroczenie Unii poza swoje kompetencje przyznane w traktacie i pogwałcenie polskiej konstytucji. Także A, polityka migracyjna, B, polityka zielonoładowa, no i ten pełzające ta centralizacja, czyli zawłaszczanie kompetencji przez Unię. Natomiast sądzę, że i nadejdzie czas taki w Brukseli refleksji, że trzeba się pogodzić niechętnie, bo niechętnie, ale z nowymi trendami politycznymi w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Zmiana nastąpiła, chociaż nie została skonsumowana w Rumunii, ale przede wszystkim w Polsce, która jest no, kluczowym graczem na wschodniej flance i Unii Europejskiej, i NATO. I pierwsze tego sygnały już się pojawiają, jak na przykład Komisji Weneckiej stwierdzenie, że niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez rząd Donalda Tuska jest naruszeniem prawa. Jak to, co mówi na temat kampanii i naruszeń po stronie rządu Tuska, reguł kampanii, mówi OBWE. Także zaczyna się zmieniać atmosfera, zaczyna się zmieniać podejście. Niechętnie czy niełatwo, ale jednak wobec faktów, które dzisiaj już wyraźnie mówią, kto miał rację, kto łamał praworządność, a kto praworządność bronił.
Bo jak rozumiem,
tak, tego się spodziewajmy.
Bo jak rozumiem, wrócę do tego pierwszego punktu, tego komunikatu Trybunału Konstytucyjnego, bo chciałabym może jeszcze, żeby pan poseł trochę wytłumaczył słuchaczom Radia Wnet. My tutaj mówimy tak naprawdę o ograniczeniu no trochę takiej naszej wolności, o suwerenności państw Polski, jeżeli chodzi o te sprawy energetyczne, bo jak rozumiem, no to było takie mocne nagięcie albo złamanie nawet prawa przez TSUE, tak?
No może szerzej od początku. Traktat unijny mówi o tym, że państwa członkowskie zachowują kompetencje, jeśli chodzi o wybór tak zwanego miksu energetycznego, czyli mogą one decydować i nie może Unia im narzucać, czy czerpać energię z węgla, gazu, atomu, słońca czy wiatru. To jest wyraźnie powiedziane jako prerogatywa państw członkowskich. Unia Europejska tutaj naruszyła traktat, ponieważ zakwalifikowała te systemy, czyli elementy Zielonego Ładu, takie jak ETS-1, ETS-2, twierdząc, że to nie jest polityka energetyczna, tylko że jest to polityka środowiskowa. A w przypadku polityki energetycznej obowiązuje jednomyślność i to właśnie podkreśla werdykt Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, a nie większość. Tu była manipulacja i złamanie procedur i traktatów przez Unię Europejską. W związku z czym jest zakwestionowana sama prawomocność rozstrzygnięć w tej materii i Trybunał Konstytucyjny mówi, że te rozstrzygnięcia zostały podjęte z pogwałceniem prawa weta Polski w tej dziedzinie i że Polska nadal ma w świetle prawidłowo odczytanego traktatu i prawidłowo odczytanej konstytucji i złożenia jednego z drugim prawo dokonywać wyborów, jeśli chodzi o źródła energii, a nie mogą one być narzucane pośrednio pod płaszczykiem, pod przykrywką, pod pozorem polityki ochrony środowiska.
No to uznajemy.
Ale konkluduje Trybunał Konstytucyjny, że teraz jest czas i miejsce na inicjatywę rządu, żeby w oparciu o ten werdykt wyprostować te rzeczy w relacji rząd Bruksela. No i teraz pilnie na to będziemy musieli patrzeć i czekać, a prezydent Nawrocki będzie domagał się aktywności od rządu w kierunku respektowania na pierwszym rzędzie konstytucji, która jest nadrzędnym źródłem prawa, ale również respektowania traktatu unijnego przez Komisję Europejską.
Czyli teraz będziemy czekać na reakcję Polski, polskiego rządu,
tak.
I na pewno będziemy informować dalej o tej sprawie również słuchaczy Radia Wnet. To jeszcze, panie pośle, przejdźmy do sprawy Mercosur, no bo pojawiły się takie informacje ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi pan poseł Waldemar Buda mówił o tym, że umowa Mercosur będzie podpisana, bo kluczowy kraj, mowa o Francji, wycofa swój sprzeciw. Czy my możemy potwierdzić takie informacje? Coś więcej pan wie?
Nie, to nie tak. Umowa Mercosur jest podpisana. Podpisała ją von der Leyen na miejscu. Poleciała z przywódcami krajów Mercosur. Tą umowę podpisała. Ona nie jest ratyfikowana. Ona nie jest. Rozstrzygnięcie nie zapadło na forum Rady, a musi. I tam musi ono uzyskać większość kwalifikowaną. I na dzisiaj kraje przeciwne nie stanowią jeszcze mniejszości blokującej, czyli nie są w stanie zablokować umowy Mercosur. Przeciw są takie kraje jak Francja, Przeciw są Włochy i wszystko zależy, aby uzyskać tą mniejszość blokującą, od stanowiska Polski. Dotąd Bruksela spodziewała się, że na prośbę, żądanie, oczekiwanie Berlina, który jest głównym promotorem tej umowy, rząd Tuska mechanicznie potwierdzi się, zgodzi, niezależnie od wszystkiego, co na ten temat mówił. Ale w międzyczasie przecież była mowa o tym, czy mówiły kręgi rządowe, czy koalicjanci mówili, że są przede wszystkim przeciw. Więc w tej sytuacji będzie miał podstawy prezydent Nawrocki, żeby powiedzieć karty na stół rządzie 13 grudnia. Mówiłeś, że jesteś przeciw tej umowie, zatem potwierdź to i wtedy to wywoła prawdopodobnie głosy, czy przysporzy głosów tej mniejszości blokującej, który ją zablokuje. Także presja prezydenta Nawrockiego na rząd powinna spowodować zablokowanie umowy z Mercosurem poprzez to, że Polska dołączy do mniejszości blokującej.
To prawda, ale to można powiedzieć, panie pośle, że o tym wiemy, czyli żeby tę mniejszość uzyskać, że potrzeba tam określonego procenta jakby głosów mieszkańców Unii Europejskiej, ale tutaj pojawiła się jakby nowa informacja, że Francja, która do tej pory była przeciwko i mówiła jakby głośno i wprost o tym, że to jest ta umowa z państwami z grupy Mercosur, to jest duże zagrożenie pytanie też dla rolnictwa francuskiego, że ona się wycofała, bo takie słowa padły. Tutaj wczoraj w Sejmie była konferencja i między innymi właśnie europoseł Waldemar Buda powiedział, że Donald Tusk spotykał się z Emmanuelem Macronem, ale nie zabezpieczył interesu polskiego i później z kontekstu można jakby wywnioskować i też dzisiaj media piszą o tym, że Francja wycofuje się jakby ze sprzeciwu wobec Mercosuru. Dlatego chciałam dopytać,
czy może... Wydaje mi się to całkiem nieprawdopodobne, znając fundament polityki francuskiej, jeśli chodzi o rolnictwo, znając proporcje i dynamikę francuskiej sceny politycznej, zgoda na Mercosur prezydenta Macrona równałaby się jego samobójstwu politycznemu.
I tutaj w takim razie postawimy kropkę. Teraz pozostaje pytanie, jak rozliczyć te deklaracje rządu i to, co, bo na ten moment nic nie zostało tak naprawdę konkretnego wykonane po stronie rządu Donalda Tuska, by zablokować tę umowę, a można było, bo Polska przecież też miała szansę przekonać część państw mniejszych. Jesteśmy jednak liderem w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej. Można było zorganizować konferencję, zaprosić tutaj, prawda?
Mówiłaś, że jest sprzeciw, a po cichu dawała znać, że będzie za. I przez całe to wyczekiwanie dotyczyło wyborów prezydenckich. W tej chwili jest po wyborach prezydenckich i rząd musi wyłożyć karty na stół, czy kłamał, czy nie.
I rząd musi wyłożyć karty na stół. To jeszcze w takim razie na zakończenie zadam panu posłowi takie pytanie już trochę prywatne. Czy ma pan jakiś swój ulubiony zespół albo jakąś propozycję muzyczną, żebyśmy mogli wspólnie na zakończenie naszego wywiadu razem z naszymi słuchaczami posłuchać takiej piosenki?
Państwa ulubioną i stała się moją piosenką jest Życie jest piękne, życie jest śliczne. Byłem kiedyś na takim spotkaniu na trakcie królewskim Radia Wnet ze słuchaczami słyszałem. Optymistyczne, a mamy powody do optymizmu dzisiaj po tym wyniku wyborów, który przywraca nadzieję w polską politykę i w przyszłość Polski.
To w takim razie mam nadzieję, że posłuchamy teraz tego utworu wspólnie. Pan poseł doktor Jacek Sariusz-Wolski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Miejmy nadzieję, że niebawem też główny doradca prezydenta elekta doktora Karola Nawrockiego, ale jeszcze oczywiście będziemy z tymi informacjami do państwa wracać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I tak, drodzy państwo, 8:36, no to w takim razie...
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.